Mariusz Szczygieł to polski dziennikarz, reportażysta, pisarz i wykładowca akademicki, którego znamy między innymi z Gazety Wyborczej, gdzie był uczniem Hanny Kral. Pisarz, który nie tylko nie boi się telewizji, ponieważ prowadził telewizyjny talk show, który nazywał się Na każdy temat, ale jest również założycielem i członkiem zarządu Fundacji Instytutu Reportażu, w ramach której wraz z Wojciechem Tochmanem założył wydawnictwo Dowody na istnienie. Został również laureatem Europejskiej Nagrody Książkowej za Gotland, Nagrody imienia Andrzeja Wojciechowskiego i Grand Press oraz Nagrody Literackiej Nike za tom reportaży Nie ma. Miałam przyjemność spotkać się z panem Mariuszem podczas kampusu Polska Przyszłości, który odbył się w olsztyńskim Kurtowie już po raz trzeci. Rozmawialiśmy o tym, jaką moc ma słowo. Serdecznie państwa na tę rozmowę właśnie teraz zapraszam.
Kurtowska audycja literacka.
Kłaniam się, Mariusz Szczygieł, reporter.
Spotykamy się w szczególnym miejscu, bo na kampusie Polska Przyszłości. Ale zanim porozmawiamy o samych ideach, chciałam zapytać o słowo, bo wydaje mi się, że ono jest dla pana najważniejsze. Czym jest dla pana słowo w ogóle?
Słowo to jest taki, jakby to powiedzieć, żeby to dobrze zabrzmiało, dla mnie osobiście słowo jest czymś, co musi się u mnie codziennie urodzić. To jest moje dziecko. O, słowo to jest moje dziecko, ponieważ jestem typem, który musi codziennie coś napisać, chociaż jedno zdanie, chociaż lepiej kilka zdań, albo nawet całą stronę. Nie umiem żyć bez pisania, ale to nie chodzi tylko o fetysz pisania, tylko chodzi o to, że tyle się dzieje we mnie i w mojej głowie i w moim duchu, że tak powiem, że muszę to wyrazić. Tyle rzeczy widzę, tyle rzeczy słyszę, tyle rzeczy obserwuję, że po prostu muszę pisać. Nawet zdradzę pani, że zdarza mi się nie mieć w dłoni żadnego długopisu. Siedzę sobie z przyjaciółmi przy obiedzie albo przy kolacji i oni coś mówią, a ja trzymam palec, kciuk z palcem wskazującym tak przyłożone do siebie i na kolanie piszę to, co oni mówią. Tymi palcami, to znaczy nie zapisuję, bo się nie da zapisać, ale pani wypowiada jakieś słowo i ja sobie to słowo po prostu piszę na kolanie. To jest organiczne u mnie. Czyli słowo to jest coś, co ja muszę codziennie urodzić. To jest jedna rzecz. A druga, słowo jest czymś, zwłaszcza pisane, jest czymś, co nam ostatnio umyka, bo przestajemy czytać. I na tym kampusie dzisiaj chciałbym mówić o literaturze i o czytaniu, bo nic tak nie pobudza umysłu, moim zdaniem, jak słowo. Bo oczywiście są obrazy, które widzimy, są teksty, które słyszymy i jednak słowo słyszane lub przeczytane sprawia, że nam zaczyna działać wyobraźnia, prawda? Fantazja. Jest takie zdanie piękne pewnego takiego poety egipskiego: jakiekolwiek słowo z jakiejkolwiek strony, jakiejkolwiek księgi i świat natychmiast istnieje. Prawda? Pani mówi, użyje słowa tata i dla mnie to nie jest tylko to słowo, prawda? Tylko dla mnie jako odbiorcy już ten tata istnieje w mojej głowie. Może to być mój tata, może to być cudzy tata, może to być tata widziany tu po drodze w autobusie, prawda, czy w pociągu z Warszawy do Olsztyna, więc jakiś tata cudzy. Więc naprawdę no słowo to jest coś, co działa cuda. O.
I o to słowo powinniśmy dbać, ono się tak potwornie w tych czasach zużywa. Jak wrócić do słowa?
No chyba czytając jednak, ale niekoniecznie posty na Facebooku czy posty na Instagramie, chociaż akurat ja jestem instagramerem i takim zagorzałym instagramerem, nawet jadąc tutaj na kampus Polska, napisałem post specjalnie z okazji tego kampusu o swoich snach, bo sobie przypomniałem sobie, co mi się śniło, kiedy byłem, miałem takie obsesyjne sny różne, co mi się śniło, kiedy byłem w wieku tej publiczności, która tu jest na kampusie, ale to już odsyłam do mojego konta na Facebooku lub Instagramie, ale musiałem to napisać, no po prostu miałem taką potrzebę. Oczywiście można czytać Facebooka i można czytać Instagram i media społecznościowe i teksty na mediach społecznościowych, ale to nie jest dobra droga, jeśli chodzi o to, żeby słowo obronić, żeby znaleźć słowa szlachetne, bo tą najlepszą drogą to jest czytanie jednak literatury, a najbardziej poezji. I ja wiem, że wiele osób twierdzi, że poezja ich nudzi albo nie rozumieją, ale wydaje mi się, jakbyśmy tak sobie przed snem chociaż jakiś jeden wers przeczytali z jakiegoś wiersza, to on może nam się przyśnić, on może zaprocentować potem. Taki mój ulubiony krytyk literacki polski, profesor Piotr Śliwiński, to jest specjalista od poezji właśnie, on twierdzi, że jeśli ludzie czytają literaturę, a szczególnie jeśli czytają poezję, to są bardziej odporni na manipulacje. Że ludzie, którzy czytają literaturę, nie mogą być tak łatwo manipulowani przez polityków. I moim zdaniem coś w tym jest.
Budujemy tę swoją przestrzeń słowem i myślą. Kogo warto czytać, żeby myśleć i uczyć się myśleć?
Ha! No, to jest bardzo trudne pytanie, bo jest wielu autorów i wiele autorek, których warto czytać. No dobrze, to może takie tropy dam. Jeśli ktoś szuka literatury przyjemnej, lekko rozrywkowej, ale takiej, która ma głębie, to literatura czeska. Literaturę czeską się czyta, jakby ją pisało jakieś dziecko. A potem się okazuje, że to są głęboko filozoficzne książki. Ja nawet mam takie określenie, że z literaturą czeską jest tak, jak czytamy jakąś czeską książkę, to jakbyśmy zjedli deser z bitą śmietaną, a kiedy wracamy do domu, się okazuje, że to był kotlet schabowy, czyli że to było coś o wiele poważniejszego. Więc tu polecam literaturę czeską, Hrabala, Czapka. Natomiast dla tych, którzy może nie mają czasu na czytanie długich książek, no to jednak bym polecał poetów, poetki. I ja na przykład jestem ostatnio zafascynowany poezją takiej minimalistki, pani Krystyny Miłobęckiej. To już jest poetka, która jest po 90, to już jest mocno, jak to mówią Czesi, dama w latach, mówią dama w letech. I ta dama w latach potrafi bardzo nowocześnie, w taki gęsty sposób syntetyzować to, co się jej przydarza i to, co się nam przydarza. Na przykład ja ją czytam Krystynę Miłobęcką, żeby sobie poradzić ze swoim nie ma życiowym, no sam jestem autorem książki Nie ma, ale z tym, że wszystko przemija i że ja się starzeję, jest takie piękne określenie, taki wers maleńki z Krystyny Miłobęckiej, jestem do znikania. No genialne, to można rozpatrywać na wszystkie, na wiele sposobów. I ja kiedyś nie znosiłem wierszy, wie pani, ale miałem taki moment jakiś w życiu, że nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. Nie wiedziałem, jaką decyzję podjąć. I kupowałem tomiki poezji, których nigdy nie czytałem, bo chciałem je mieć, tak mieć po prostu, bo wypada. I one mi się bardzo przydały, czyli ten snobizm mi się bardzo przydał, bo wie pani, co zacząłem robić? Jak zaczynał się dzień, ja musiałem wyjść z domu, nie chciało mi się, nie wiedziałem, co się wydarzy. I brałem na chybił trafił tomik poezji, otwierałem na chybił trafił i czytałem pierwszy wers, który ujrzałem, pierwszy wers, który mi wskoczył do oka. O, na którym zatrzymało się moje oko. I to miała być wróżba, to miało być takie przekazanie na ten dzień, że tak właśnie będzie, albo wskazówka właściwie dla mnie, rodzaj wróżby, wskazówki, że nie wiesz, co masz zrobić, to mów, rób tak, jak ci ten wers nakazuje, naprawdę. I potem na Instagramie nawet napisałem o tej metodzie i ludzie zaczęli mi pisać o wynikach tego eksperymentu tego dnia, że to samo zrobili, o jak mi pasowało do tej sytuacji, panie Mariuszu. Także można na przykład tak podejść do poezji i ja tak właśnie podszedłem, a potem już zacząłem czytać te wiersze dla przyjemności. No, ale zacząłem od takiego grepsiku.
Mówił pan o znikaniu. Tak się zastanawiam, czy to nie jest tak, że my wiemy, że jedną z niewielu rzeczy pewnych jest nasz koniec, ale w tym znikaniu chyba właśnie to jest istotne, żeby z tych małych chwil, z tych małych słów tę rzeczywistość składać.
No to ja jestem akurat takim typem, że rzeczywiście jako reporter łapię te różne rzeczy, bo mnie interesuje życie i rzeczywistość. I niekoniecznie jakieś wielkie tematy typu nigdy nie pojechałem na żadną wojnę, jako korespondent wojenny, ale właśnie lubię zwyczajność, lubię, nawet banał lubię, żeby tam w nim znaleźć coś takiego szczególnego i chyba warto się na to otworzyć, bo jakby to powiedzieć, lepiej chyba przejść przez życie ze świadomością, co się wokół nas dzieje, jakie to jest, prawda? I fajnie jest słuchać innych. Ja mam takie właśnie doświadczenie, jako reporter przyjeżdżam do różnych moich rozmówców, czy bohaterów, bohaterek i oni mówią, ojej, jak się z panem fajnie rozmawia. A ja często się nie odezwałem w ogóle, może raz w ciągu godziny. Wcale nie rozmawiam aż tak, ja słucham po prostu. A im się wydaje, że to jest, że ja z nimi rozmawiam, fajnie, bo mogą być wysłuchani. Ludzie po prostu chcą być wysłuchani. I jeżeli im poświęcimy czas, to dostaniemy coś też bardzo cennego. A zauważmy, jak to jest między nami w ogóle. Jest przyjaciółka i druga przyjaciółka i często jedna coś drugiej chce powiedzieć. To może być też między mężczyznami oczywiście. No i nagle ta druga, o już przestań, znowu to o tym samym. O już byś dała spokój, nie? Albo by dałbyś spokój. No nie, no Jacek, ja już nie mogę, no ty znowu z tym... Ale porter mojego typu nigdy tak nie powie, tylko słucha, prawda? Jest wdzięczny w ogóle, że ktoś coś chce opowiadać. I wydaje mi się, że warto słuchać umiejętnie. I słuchać to znaczy nie mówić temu drugiemu, że twoje życie nie jest takie, jak ja bym chciał. Czyli twoje życie nie oceniać. O, nie oceniać. I jak nie będziemy innych oceniać, to dostaniemy od nich coś bardzo pięknego, moim zdaniem. I jeśli oni nas nie będą oceniać, to też dostaną coś pięknego, tak mi się wydaje.
A czy to nie jest trochę tak, że my musimy się znowu nauczyć ze sobą w ogóle rozmawiać?
Oczywiście, trzeba odłożyć telefon. Trzeba odłożyć telefon. Oczywiście, zaraz, też są piękne rozmowy na Messengerze, mogą być, bo sam takie wiodę. I żeby nie było z moją ulubioną polską pisarką, Hanną Kral, no, która jest w ogóle miłośniczką słowa i to jest w ogóle alchemiczka słowa, najwięcej sobie piszemy SMS-ami, ale te SMS-y nasze to są rozmowy tak naprawdę. No ale jednak jak się odłoży się urządzenie, to wtedy jest szansa na to, żeby obcować z drugim człowiekiem, żeby zobaczyć jego oczy. Mnie czasami się nie chce w ogóle wyjść z domu, powiem szczerze. Myślę sobie, Boże, już mam tak dosyć tych ludzi, nie mam dosyć, nie chcę, nie. Siedzę w domu, będę sobie spał i wyjdę i już mnie ktoś zagadnie. I to jest jakaś fajna osoba, zawsze to jest fajna osoba. I widzę te oczy i nagle pobudza mnie, po prostu mnie drugi człowiek pobudza. Ja mam apetyt na ludzi i myślę, że nauczymy się rozmawiać, jeśli zaczniemy wychodzić do ludzi. Najpierw po prostu się spotykajmy. O. Więc nie mam jakiejś uniwersalnej recepty, ale jestem zwolennikiem tego poglądu, że dla chcącego nic trudnego.
A bo muszę do tego nawołać, sam pan o sobie mówi, że jest pan czechofilem.
Tak.
I trochę tak jest z pana książkami, że są to niejako wędrówki. To właśnie jest wychodzenie.
No bo ja zawsze interesowałem się ludźmi, którzy nie są tacy jak ja. I dlatego mnie Czesi zainteresowali, bo oni są inni niż Polacy. I w ogóle jest fajnie wyjść ze strefy swojego komfortu. Przestałem już pisać o Czechach, dlatego że już się stałem zbyt podobny do nich. Teraz pracuję nad książką o sztuce, bo mnie sztuka zaczęła interesować, która mnie przerasta. Niewiele z niej rozumiem i dlatego właśnie się tym zajmuję. Tak, wszystko jest wędrówką, każde wyjście poza siebie jest wędrówką, jest początkiem wędrówki, to prawda. I warto wędrować, bo nieoczekiwanie możemy dostać mnóstwo, czy wędrować dosłownie i metaforycznie. Bo możemy dostać mnóstwo ciekawych recept. Na przykład, jak ze mnie wyciekła wiara w Boga, to potem pomyślałem sobie, ojej, co ja będę robił taki
pusty?
Taki pusty, właśnie w tym pustym wszechświecie. Taki ateista w tym pustym wszechświecie, bez Boga. I potem sobie pomyślałem, zaraz, ale przecież jeździsz do Czech, a oni w 80% są ateistami. To zapytaj ich, jak się żyje państwo bez Boga. No i tak powstała moja książka Zrób sobie raj. Także ja nawet te książki piszę jakby po to, żeby sobie pomóc.
Czyli jest to jakaś forma autoterapii?
Tak, dla mnie pisanie i szukanie cudzych historii jest formą autoterapii. Ja szukam takich historii cudzych, które mnie osobiście mogą pomóc. A potem się okazuje, że one czytelniczkom i czytelnikom pomagają też. Może za dużo powiedziane, że pomagają, no komuś pomagają, ale są czy też bywają pożyteczne.
I tak jeszcze na koniec. Gdyby mógł pan wyobrazić sobie nowy świat... Ten nowy świat, mam nadzieję, nadchodzi za 2 miesiące. Jaki będzie ten świat? Czy będzie taki jak tutaj, kiedy spotykamy się w miejscu, w którym ludzie ze sobą rozmawiają, w którym są otwarci, w którym nie słychać krzyków, obelg? Czy taki będzie ten świat? Czy to nie będzie tak, że my się będziemy musieli nauczyć tego nowego świata, tego nowego spojrzenia, może lżejszego?
Nie, świat nie będzie lepszy nigdy. I też nawet bym nie idealizował tego miejsca, bo uważam, że panel symetrystów mógł się odbyć. Ja uwielbiam spotykać i rozmawiać z tymi, którzy się ze mną nie zgadzają. I ja akurat bardzo cenię Grzegorza Sroczyńskiego jako dziennikarza. Natomiast to nie przeszkodziło mi tu przyjechać, bo ja chcę mówić o literaturze i nie mogę zawieść tych, którzy wiem, że chcą przyjść na spotkanie ze mną. Natomiast nie traktuję przyjazdu tutaj jako aktu politycznego. jakby mnie PiS zaprosił na jakieś spotkanie o literaturze, też bym poszedł, bo ja lubię rozmawiać o literaturze. A zwłaszcza lubię rozmawiać z tymi, którzy się ze mną nie zgadzają. Więc nie idealizowałbym, że świat będzie jakiś lepszy, bo nie ma miejsc idealnych, nie ma społeczności idealnych, ale każdy z nas może być trochę lepszy. A jeśli chcecie być trochę lepsi, miłe słuchaczki, mili słuchacze, to zachowam się jak taki stary wujek dobra rada i dam wam radę w tym, żeby być lepszy. Tych rad mam więcej, mógłbym mieć, ale jedna jest, uważam, bardzo ważna w dzisiejszych czasach. Otóż ja wiem, co każdy z nas może zrobić dobrego dla świata. Naprawdę, dla ludzkości. Więc miłe słuchaczki i mili słuchacze, jeśli chcecie naprawdę coś dobrego zrobić dla ludzkości, to kiedy zawładną wami emocje i będziecie chcieli to natychmiast wyrazić na Facebooku albo Instagramie, albo w innych sieciach społecznościowych, poczekajcie z tym do jutra.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.